Najczęstszy błąd popełniany w ogóle przez zawodników to zbyt duże natężenie treningu. Nawet nie czasami intensywność, tylko natężenie.
Cześć, tu Florian, a ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza. Dzisiaj 57 odcinek, a moim gościem jest dziś Marcin Chabowski, osoba, z którą naprawdę długo chciałem porozmawiać i bardzo się cieszę, Marcin, że dzisiaj jesteś ze mną. Jakbyś na początek w ogóle mógł siebie przedstawić słuchaczom, chociaż zakładam, że 99% osób nas słuchających doskonale wie, kim jesteś.
Witam ciebie serdecznie, Florian, i wszystkich słuchaczy. Jak mam się przedstawić? No, chyba najprościej, że jestem wyczynowym maratończykiem, sportowcem, multimedalistą Mistrzostw Polski w biegach długich. Jestem też żołnierzem zawodowym i reprezentuję barwy marynarki wojennej. Trenuję siebie od 2014 roku i od 2012 trenuję też innych, więc mógłbym nazwać siebie także trenerem. I myślę, że też jestem takim propagatorem zdrowego podejścia do biegania i rozpoczęcia swojej przygody biegowej od podstaw, a nie od razu od maratonu. I tym samym też prowadzę swoje autorskie szkolenia od 2 lat, więc powoli mógłbym może siebie też nazwać szkoleniowcem. Chyba także tak na koniec miłośnikiem kotów, bo mam 2 koty i z którymi się zaprzyjaźniłem i bardzo je lubię. No ogólnie lubię zwierzęta, ale jednak przez to, że mam te koty, to miłość do kotów bardziej u mnie dominuje.
A nie myślałeś kiedyś, żeby w ogóle mieć psa i móc z nim w ogóle trenować i biegać?
Myślałem o tym, ale ze względu na to, że też dużo wyjeżdżam, pies byłby dla mnie raczej zbyt dużym obciążeniem, bo nie dość, że jestem poza domem, to kiedy już jestem w tym domu, czasami też chciałbym mieć trochę, że tak powiem, wolnego czasu na jakiś wyjazd turystyczny. No i tutaj pies nie byłby raczej takim, może nie ciężarem, ale utrudnieniem. Ale jakbym miał mieć psa, to zawsze miałem w głowie 2 rasy. Był to Jack Russell Terrier albo taki typowy owczarek niemiecki.
Jak już jesteśmy przy wyjazdach, właśnie wróciłeś z Teneryfy. Pewnie niedługo też wyjeżdżasz na maraton. Zacznijmy może od tej kwestii, która na pewno najbardziej interesuje nas. Gdzie będziesz biegał maraton w kwietniu? Rozmawiamy 8 kwietnia. Pewnie rozmowa ukaże się 9 kwietnia. Co wiesz na ten temat a propos maratonu? Gdzie go będziesz biegał na dzisiejszy dzień?
Pierwotnie miałem biegać maraton w Hamburgu na bardzo dobrej trasie. Wszystkie warunki, które stworzyli organizatorzy w Hamburgu, były bardzo atrakcyjne dla nas, dla zawodników, z tego względu, że miała być dość spora grupa zawodników chcących biec na minimum olimpijskie. Trasa była wytyczona bardzo dobrze, była atrakcyjna, płaska, 4 pętle po 10 km, 2 zająców. Na tą chwilę ten maraton został dosłownie, to jest informacja z wczoraj, przeniesiony do Holandii na lotnisko i nie wiemy de facto nic na ten temat, czyli jaka jest trasa, czy jest to trasa na otwartym terenie, gdzie wiadomo, że na lotnisku potrafi bardzo mocno wiać. Nie wiemy, ile zawodników odpadło jakby z tego maratonu ze względu na zmianę terminu i na zmianę trasy i miejsca. Nie wiemy też, czy ci zające będą zapewnieni, jacy to będą zające, czy to będzie 2 Kenijczyków, czy 1 Europejczyk. Także te wszystkie informacje powodują, że dużo osób, w tym też ja, zaczęliśmy zastanawiać się głośno też nad Dębnem. I tutaj nie ukrywam, że z niecierpliwością czekamy na informacje od organizatora na temat tego biegu w Holandii, jak to de facto wszystko ma się odbyć i wtedy dopiero zdecyduję, czy będę biegał ten maraton w Holandii, w Twente, czy będę ten maraton biegał w Dębnie.
No właśnie, pod warunkiem w ogóle, że maraton w Dębnie też się odbędzie. Ja na przykład wczoraj się dowiedziałem, że Mistrzostwa Polski w biegach górskich, które właśnie miały być w tym samym weekendzie, co właśnie Dębno, zostały wczoraj odwołane. Także jestem ciekawy, czy w ogóle maraton w Dębnie będzie miał okazję się odbyć.
Z tego, jaką ja uzyskałem informację też wczoraj, to wiemy, że jeżeli rząd do 18 kwietnia nie wprowadzi kolejnych jakichś innych przepisów i nie wprowadzi nowego rozporządzenia, to maraton w Dębnie na 100% się odbędzie.
To tego ci jak najbardziej życzę. Jak w ogóle teraz, tak wiesz, odbierasz to, już wiesz, pandemia trwa ponad rok. Jak zmieniała się w ogóle twoja perspektywa tego, że wiesz, kolejne zawody są odwoływane, że tak nie wiadomo do czego się szykować? Jak to wiesz, pamiętasz na początku właśnie marca 2020 roku, a z jakim takim myśleniem jesteś teraz zostawiony? Czyli wiesz, co się u ciebie zmieniło na przestrzeni tego roku?
Dla biegaczy wyczynowych, nie ukrywajmy, jest to katastrofa z tego względu, że my musimy też się utrzymać sami i swoje rodziny. Tutaj nie ma co ukrywać, że większość z nas po prostu biegała też po części dlatego, że jest to ich zawód i jest to ich praca zarobkowa. Tych zawodów w całym 2020, gdzie można było zarobić, nie było. W 2021 nie wygląda wcale lepiej, ponieważ, tak jak powiedziałeś, zawody są odwoływane. No i perspektywa na przyszłość jest czarna, bo nawet jeżeli te zawody będą się na nowo odbywać, na pewno nie w takiej formie, w jakiej odbywały się przed pandemią. Mam tu na myśli, że sponsorów będzie mniej, biegów będzie mniej i uważam na 100% nagrody będą dużo, dużo mniejsze, jeżeli w ogóle będą. Także nazwałbym ten stan katastrofą, no z takim czarnym przewidywaniem na przyszłość, bo wydaje mi się, że ten rynek biegów masowych i w Polsce, i na świecie będzie się odbudowywał bardzo długo. Tutaj dla przykładu podam nawet ten maraton w Holandii, który się teraz odbywa, to ja de facto nie dość, że miałem bardzo duży problem, żeby się na niego dostać, bo było dużo chętnych, to z drugiej strony niemalże muszę dopłacić do tego, żeby móc tam wystartować.
A jak w ogóle przewidujesz przyszłość właśnie biegów? Bo jestem też ciekawy twojej perspektywy tego, jak ty to widzisz w ogóle w najbliższych kilku latach. Czy wrócimy do sytuacji na przykład z 2019 roku, nie wiem, za rok, za dwa i wszystko wróci do normy? Czy według ciebie może być tak, że trochę ten zawodowy sport się zmieni i będzie wyglądał on trochę inaczej niż przed pandemią?
No jest to takie gdybanie i wróżenie z fusów. Wydaje mi się, że jeżeli nie będzie kolejnego jakiegoś nowego wirusa po koronawirusie, te szczepienia będą działać, może będą odnawiane co kilka lat ze względu na różne mutacje tego wirusa. Do zawodów masowych wrócimy, ale troszeczkę pewnie w innej formie pod względem reżimu sanitarnego. Może to będą po prostu starty zawsze falami, z jakimś dystansem pomiędzy zawodnikami. No trudno przewidzieć, tak, z jakąś zmożoną dezynfekcją. Wszystko zależy od tego, jak ten system zdrowia będzie funkcjonował w dobie tej pandemii i po tej pandemii. I myślę, że organizatorzy będą musieli się dostosować, chcąc wrócić do tego biznesu, będą musieli się bardzo mocno dostosować do panujących warunków, żeby te zawody mogły się odbywać. Odbywać się raczej będą, tylko nikt nie wie w jakiej formie, czy wrócimy do biegów wielkich maratonów po 30 tysięcy ludzi i więcej. No kto wie, może tak, tylko że ten maraton będzie się odbywał nie jeden dzień, a dwa dni. Trudno powiedzieć, może te maratony wyjdą z wielkich miast na rzecz przedmieść, gdzie taki maraton w takim wypadku łatwiej będzie zorganizować, bo nie ukrywajmy, jednak Londyn, gdzie startuje bodajże 30-35 tysięcy ludzi, jak nie więcej, jest zamknięty przez 4 dni. I my u siebie w Warszawie zamykamy miasto na pół dnia i są protesty i wielkie larum, a Londyn jest zamykany, takie wielkie miasto, na 4 dni i wszyscy się tym cieszą, bo wiedzą, że to jest święto, jak co roku miliony osób na trasie. No i trudno teraz przewidzieć, czy kiedykolwiek wrócimy do takiej formy właśnie biegu, jak jest w Londynie czy w Nowym Jorku.
A to jak jesteśmy już jeszcze przy takich sprawach okołobiegowych, jak z twojej perspektywy to wyglądało a propos zawodników, bo wiem, że też dużą częścią twojej działalności jest to, że jesteś trenerem amatorów. Ja na przykład po swoim przykładzie widziałem, że na początku miałem naprawdę duży odpływ uczniów, bo zajmuję się korepetycjami z matematyki i tak trochę byłem przerażony tym, że mówię, kurczę, stracę swoje źródło dochodu. Okej, potem się okazało, że nie jest to aż tak źle, ale jak to wyglądało, jeśli oczywiście chcesz o tym mówić, z perspektywy twojej jako trenera? Czy to, że nie było żadnych zawodów na horyzoncie, trochę odchęciło ludzi od tego, żeby trenować? I jak to, wiesz, wygląda właśnie od tego marca do kwietnia?
Oczywiście, że tak, że odpływ osób trenujących i trenujących też ze mną, ale też z wieloma innymi trenerami, bo mam wieloma trenerami kontakt w Polsce, jest widoczny. Ludzie są zdemotywowani. Myślę, że większość z nas w jakimś stopniu pchnęła ta pandemia pod względem właśnie dochodów i tych ludzi jest trochę mniej do trenowania niż było. Ze prostej przyczyny, że zawodów jest mniej, przez to też nie ma takich celów krótkoterminowych dla tych ludzi. Mam tu na myśli najbliższy maraton, czy najbliższe pół roku przygotowań pod jakiś cel. No, ja osobiście nie narzekam. Zostało mi trochę właśnie takich osób, które mają cel długofalowy i chce się rozwijać nie tylko krótkoterminowo pod jakiś dystans, ale chcę poprawić swoją technikę biegu, chcę po prostu się rozwinąć sportowo. Mają taki cel długoterminowy, że dają sobie 2 lata na złamanie jakiejś bariery. Ja jestem od tego, żeby szczerze im powiedzieć, czy ten cel, który sobie zawodnik zakłada, jest osiągalny bądź nie i czy jest realny. Jeżeli jest, to dążymy do tego, żeby go zrealizować, tak? Więc też jako trener na pewno martwię się tym, że ten proces będzie postępował ze względu na to, że ta pandemia trwa i tych zawodów jest coraz mniej. No ale co mogę zrobić? No, wszyscy czekamy na to, jak to się rozwinie i nie możemy się doczekać względnej normalności. No ja też nie ukrywam, że szkoleń nie mogę robić, które robiłem, co mnie też boli, bo w roku 2018 tych szkoleń zrobiłem bodajże 14, w 2019 zrobiłem 14 szkoleń po Polsce, w 2020 zrobiłem już tylko ze względu na pandemię 3 szkolenia. Także 2021 nie zapowiada się wcale lepiej, więc jest to dla nas duży problem, dla zawodników takich jak ja, gdzie z jednej strony moim dochodem były zawody, a także świadczenie usług trenerskich i szkoleniowych i wszyscy czekamy, aż ten stan rzeczy się po prostu poprawi i wrócimy do względnej normalności.
Jak jesteśmy już przy tych kursach, ja pamiętam, jak dowiedziałem się o tym, że w ogóle takie szkolenia prowadzisz, to mówię, kurczę, naprawdę fajnie to robisz, bo myślę, czegoś takiego pewnie nie było wtedy, nie sądzę, żeby było to obecnie na rynku, ale pamiętam, rozmawiałem też z jednym trenerem, który powiedział, niech ten Chabłowski zajmie się bieganiem, dopóki jeszcze może, a te szkolenia niech robi dopiero po skończonej karierze. Spotkałeś się z takimi opiniami w ogóle, które, wiesz, bezpośrednio by do ciebie trafiały, a nie tak pośrednio, tak jak ja teraz to mówię?
Wiesz, ja bym z chęcią zajął się tylko i wyłącznie bieganiem, jeżeli miałbym ku temu warunki. Ci, co śledzą moją historię przez dłuższy czas, wiedzą, że w 2012 roku pobiegłem minimum na Igrzyska Olimpijskie w wieku 26 lat. Pobiegłem wynik 20.07, jest to 5. wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Nie ze swojej winy gdzieś tam doznałem kontuzji przed Igrzyskami, zachowałem się, uważam, elegancko i moralnie i po prostu powiedziałem prawdę, że mam kontuzję, nie mogę biegać i zrezygnowałem na miesiąc przed Igrzyskami ze startu. A mógłbym, tak jak wiele osób zrobiło, zresztą też w Londynie, ściemić, że wszystko jest ok, pojechać na Igrzyska, stanąć na starcie, przebiec na przeciwbólowych środkach 5 km i po prostu zejść z trasy, tak? Ale nie zrobiłem tego. No i w nagrodę za taki wynik, za takie zachowanie zostałem odcięty od szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, nie byłem szkolony, nie miałem żadnego wsparcia, zostałem sam. Jedynym moim wsparciem było właśnie wsparcie Wojska Polskiego, którego barwy reprezentuję. Za to oczywiście na antenie po raz kolejny mogę podziękować. 2 lata trenowałem za własne pieniądze, za własne oszczędności. Jeździłem na raz w roku na, uważam, kosztowne wyjazdy właśnie do Meksyku za swoje środki, za jakieś drobne środki sponsorskie, a taki wyjazd kosztował mnie 10-12 tysięcy złotych. Nie mówiąc tutaj o sam wyjazd, nie mówiąc tutaj o odżywkach sportowych, nie mówiąc tutaj o odnowie biologicznej, o fizjoterapii. Za własne pieniądze nabiegałem minimum, pamiętam w 2014-2011 w Łodzi, po czym poprosiłem, chcąc wystartować w Mistrzostwach Europy, poprosiłem związek o jakikolwiek zwrot kosztów tego szkolenia, bo byli szkoleni zawodnicy, którzy mieli gorsze wyniki ode mnie w tamtym czasie, a tego minimum nie wykonali. No i takich środków też nie otrzymałem. Pojechałem na imprezę mistrzowską, zdecydowałem się jednak na start w Mistrzostwach Europy w Zurichu. Jak wyszło, tak to wiadomo, jak wyszło, że nie ukończyłem tego biegu, ale mimo wszystko byłem na imprezie mistrzowskiej i w nagrodę za to, że pobiegłem znowu 2.11, też zostałem odcięty od jakiegokolwiek szkolenia i jakichkolwiek pomocy ze strony związku. I to jest odpowiedź na to, czemu wielu zawodników, jak nie prawie, jak nie większość tej szczołówki, musi w jakiś inny sposób też wyżywić rodzinę w postaci trenowania innych, czy tak jak ja, dzielenia się swoją wiedzą na takich szkoleniach. A tutaj na koniec chciałbym zaznaczyć, że ja prowadząc swoje szkolenia nie tracę ani jednego dnia treningowego, bo potrafię zrobić trening przed szkoleniem i później to szkolenie w kilka godzin po prostu poprowadzić.
Nie, też ja czasami mam wrażenie, nie wiem czy też, że niektóre osoby, szczególnie trenerzy takiej trochę starszej daty, żyją totalnie chyba w nierealnym świecie, którzy dalej wierzą, że zawodnicy, i to wiesz, to mam wrażenie nawet tacy młodsi, że 20 lat, którzy mają, 22 lata, którzy mają, i oni powinni się skupić tylko i wyłącznie na bieganiu, nawet po pierwsze, jeśli oni nie biegają jakoś super dobrze, a po drugie, takie podstawowe rzeczy, podstawowy taki jakiś dochód, no jest konieczny w ogóle, żeby móc biegać. A pamiętam sam nawet z własnego doświadczenia, kiedyś jeden z moich trenerów opieprzył chłopaka, ponieważ w sobotę poszedł sędziować zawody, a to nie był żaden gość, który wiesz, który biegał super wyniki, tylko po prostu on chciał sobie zarobić, a trener stwierdził, że nie, sobota to przecież dzień tempa i on będzie zmęczony. Masz czasami trochę takie poczucie, że niektóre osoby właśnie z tego środowiska trenerów są oderwane od rzeczywistości?
No wiesz, ja mam wiele anegdot przez 20 lat, że tak powiem 21 swojego treningu na tematy, na takie różne tematy treningowe, około treningowe, opinie różnych, mógłbym tutaj was naprawdę, no to jest temat na książkę, może nie zanudzić, ale wiele osób byłoby zdziwionymi.
Marcin Lewandowski wydał książkę, Henryk Szczoty wydał książkę, to czemu nie miała być trzecia twoja?
No, trzeba o tym pomyśleć. Na pewno na książkę trzeba mieć czas. No ale no, jakby podam ci dwa przykłady. Jeden przykład, będę mówił po prostu o sobie i podam jedną opinię trenera, oczywiście bez nazwiska, ale zawodnika i trenera utytułowanego. Wspomniany 2014 rok, kiedy pobiegłem w Łodzi 2.11. To byłem wtedy piąty, patrząc na cały cykl szkolenia i na to, jaką uzyskałem nagrodę za ten wynik i za to piąte miejsce w Łodzi i oczywiście ekwiwalent startowy, to wyszedłem minus 6000 zł. Czyli trenowałem od listopada do kwietnia ciężko, byłem poza domem, byłem 2 miesiące poza krajem w Meksyku, dużo pracy, wyrzeczeń, wynik 2.11 i byłem minus 6000 zł w plecy. Następnie dalsze trenowanie i szykowanie się do Mistrzostw Europy, gdzie byłem bardzo dobrze przygotowany fizycznie, ale gdzieś moim zdaniem mentalnie nie byłem przygotowany, bo za wszelką cenę chciałem zdobyć medal, żeby nikt nigdy już mi nie mógł z tego szkolenia, że tak powiem, po układzie jakimś towarzyskim wyrzucić, wyautować. No i pobiegłem jak pobiegłem, trochę na wariackich papierach, przez to nie ukończyłem biegu, czyli pobiegłem maraton kolejny, bo przebiegłem tam 36 km za darmo. I następnie biegałem oczywiście w Eindhoven w listopadzie trzeci maraton wojskowy, bo jestem żołnierzem, jest to mój obowiązek, i tam zdobyłem wojskowe mistrzostwo świata w maratonie i można powiedzieć, że w roku 2014 mimo dobrego startu w Łodzi, mimo startu w Mistrzostwach Europy i zdobycia też później Mistrzostwa Świata, no nie zarobiłem de facto nic. Gdzieś tam w 2015 okupiłem to później zdrowiem i jakąś tam kontuzją, tak? No i wracając do tej anegdoty z trenerem, jak usłyszał na zgrupowaniu sportowym, jakie mamy stawki startowe, jakie są stawki obecnie na biegach, to po prostu powiedział, że to jest niemożliwe i że mu kłamiemy, że on by w życiu w takich warunkach w ogóle teraz nie biegał, nie trenował i że my jesteśmy po prostu zwariowanymi ludźmi, tak? Bo po prostu żył w innych czasach, biegał w innych czasach, kiedy nie było tylu startujących, kiedy stawki były inne, kiedy jechało się do Japonii, biegało się taki wynik, na przykład 2:12, 2:11 w Japonii, wracało się i za te pieniądze można było sobie kupić mieszkanie, a nie zapłacić dwie raty kredytu hipotecznego. Także taka jest obecna rzeczywistość.
To wiesz, po prostu może ceny mieszkań w Polsce są zbyt wysokie.
No, w stosunku patrząc na ceny mieszkania w Hiszpanii, w Niemczech i w Europie ogólnie, no to nie, no to mieszkania w Polsce są tańsze, tylko stosunek zarabiania, czyli stosunek pensji twojej do metra kwadratowego, no jest wysoki.
Też, jak już jesteśmy przy Hiszpanii, jeździłeś często właśnie w okolicach Alicante na obozy. Obecnie poleciałeś na obóz na Teneryfę. Polecasz ją biegaczom, aby wiesz, aby potrenowali właśnie sobie w takich komfortowych warunkach, jeśli chodzi o pogodę, czy jednak odradzasz i polecasz jakieś inne miejsca, gdzie lepiej ci się biegało?
Trzeba zaznaczyć dla kogo. Jeżeli miałbym polecić Teneryfę dla biegaczy amatorów, to myślę, że mógłbym polecić, bo jest to bardzo fajna wyspa pod względem też turystycznym. Ma dużo do zaoferowania. Jeżeli mielibyśmy mówić o takim wyjeździe tygodniowym, żeby sobie coś pozwiedzać i potrenować, to jak najbardziej, bo jakiś trening tempowy na stadionie można wykonać. Trzeba być po prostu tylko mobilnym, mieć ze sobą auto. Jakieś rozbiegania w różnych miejscach można sobie porobić. Tutaj jeszcze muszę zaznaczyć, że Teneryfa to jest bardzo trudny teren, bardzo górzysty, nie ma tam praktycznie nic płaskiego i dlatego jeżeli mówimy o zawodnikach wyczynowych, no to na pewno odradzałbym Teneryfę z tego względu, że trudno znaleźć kilka kilometrów płaskiego odcinka bez ludzi, gdzie można byłoby potrenować szybko. Mówię tutaj o takich specjalistycznych treningach, długich biegach, treningach tempowych. No ja tego nie, ja zrobiłem, popełniłem w pewnym sensie błąd, nie zrobiłem raczej dobrego researchu i poleciałem w tym roku na Teneryfę i byłem zmuszony wszystkie treningi jakościowe wykonywać na stadionie. No, co jest utrudnieniem, niewątpliwie 20 kilometrów na stadionie treningu tempowego, no nie jest łatwo zrobić.
To psychicznie się wzmocniłeś.
No, można tak powiedzieć, bo mieliśmy dużo przeszkód, o czym pewnie też napiszę jeszcze na blogu u siebie, takich organizacyjnych, ze względu na pandemię też, logistycznych i trochę nerwów z Adamem Nowickim, żeśmy stracili na dojazdy, na obiekty, na załatwianie tych obiektów, żeby móc gdzie wykonać te najtrudniejsze jednostki treningowe. A jeżeli chodzi o Alicante i całe to wybrzeże, no to no jest to Hiszpania, no to bardzo dużym plusem jest pogoda, stała pogoda w miarę. W tym okresie takim zimowym, powiedzmy to styczeń, marzec. Gorzej na pewno jest troszeczkę z terenami do biegania, bo te tereny na pewno nie są takie atrakcyjne jak w Polsce. No ale myślę, że jeżeli mamy do wyboru z jednej strony śnieg, deszcz, ślizgawice, minusowe temperatury w Polsce, a z drugiej strony 15-20 stopni. Na Teneryfie nawet 25, słoneczko i trochę gorsze warunki treningowe, no to wydaje mi się, że jednak ta Hiszpania zdecydowanie wygrywa.
A tak w ogóle jak idą Ci przygotowania do maratonu tegorocznego? Jakie treningi zrobiłeś, które świadczą o tym, że już jesteś w dobrej lub złej dyspozycji? Jak to w ogóle wyglądało od początku przygotowań?
No tutaj musiałbym zaznaczyć, że 2020 był dla mnie rokiem bardzo trudnym ze względu na dwie ciężkie kontuzje. Jedna to było pęknięcie czwartej kości śródstopia, gdzie 2 miesiące miałem przerwy zupełnej od aktywności fizycznej. Następnie od początku kwietnia, wracając do treningu w tym 2020, chciałem się przyszykować do Mistrzostw Polski w maratonie. Na przełomie sierpnia. No, gdzieś około w sierpniu zaczęła mnie boleć łąkotka w kolanie. Okazało się, że doznałem jakiegoś przeciążeniowego pęknięcia, które trzeba też zoperować. I miałem kolejną artroskopię kolana. I ten 2020 rok był dla mnie trudny z tego względu, że można powiedzieć, że cały czas jakby wracałem do jakiejś dyspozycji, bo od kwietnia do sierpnia wracałem do dyspozycji, już miałem zacząć treningi tempowe, już nawet zrobiłem pierwsze 3 treningi tempowe, już zaczynało to wyglądać fajnie, to doznałem jakiegoś dziwnego pęknięcia łokotki. Był to zabieg kosmetyczny, ale też wyautował mnie na ponad 1,5 miesiąca z treningu i znowu od listopada wracałem, że tak powiem, do dyspozycji. I gdyby nie mieliśmy takiego szczególnego czasu, że mamy ostatnią szansę kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, to pewnie na trening do maratonu bym się nie zdecydował, ale ze względu na to, że sytuacja jest taka, a nie inna, to podjąłem tą próbę kolejnych przygotowań od początku listopada, gdzie też niefortunnie zachorowałem na COVID i ten listopad no, był trudnym miesiącem, bo przez tydzień, przez 10 dni byłem izolowany w domu i trochę to przecierpiałem, to potem przez kolejne 3 tygodnie czułem skutki po-covidowe i ciężko mi się w tym listopadzie trenowało. No i wiadomo, w grudniu przyszła zima, na początku grudnia te warunki się diametralnie zmieniły, zima, że tak powiem, dekady. Postanowiłem po prostu trenować na tyle, na ile pozwala mi organizm. Nie na tyle, ile chcę, na tyle, ile serce chce, czyli na przykład na 2,11, tylko stwierdziłem, że będę trenował na tyle, na ile pozwala mi organizm i po tym COVID-zie, i po tym trudnym 2020 roku. No i początek, ten grudzień, styczeń, no nie były najłatwiejsze. Ciężko mi było jakby wejść też w tych miesiącach zimowych, w tych warunkach zimowych na jakiekolwiek przyzwoite prędkości. Stąd właśnie pomysł wyjazdu kolejny raz do Hiszpanii. Bo jak zaczynałem swoje przygotowania w listopadzie, to też powiedziałem sobie, że w tym roku przygotowuję się w Polsce. W zeszłym roku mieliśmy tylko 7 dni zimowych, licząc na to, że w tym roku będzie tak samo, ta aura będzie łaskawa, to spokojnie potrenuję sobie w Polsce. No, czas pokazał, że tak nie było, dlatego właśnie na szybkiego zorganizowaliśmy ten wyjazd do Teneryfy z Adamem. No i dopiero tam de facto zacząłem wchodzić na jakiekolwiek większe prędkości startowe. Zacząłem biegać po 3 minuty na kilometr, tysiące, dwójki, po tam 6,5, 6,6, trójki, już później dłuższe treningi. No i wygląda to coraz lepiej, tak? Na początku było mi bardzo ciężko, męczyłem się z tego względu, że ponad rok czasu nie biegałem na tych prędkościach. Wszystko do poziomu 3,20 na kilometr było dla mnie dość swobodnym treningiem, a wszystko poniżej 3,10 stanowiło dla mnie problem i nie było lekko. No ale teraz po ostatnich kilku treningach wygląda to obiecująco. Mogę powiedzieć, że ta dyspozycja jest już naprawdę wysoka, bo przebiegłem kilka ciekawych jednostek treningowych. A na ile to starczy w maratonie, no to czas pokaże. No, moim celem jest ukończenie maratonu w przyzwoitym czasie, czyli takim przynajmniej 2.13, 2.12.30, 2.13.30. A jeżeli będzie dobra pogoda i będę miał ten tak zwany, jak to niektórzy koledzy mówią, dzień konia, no to liczę na to, że przy dobrych warunkach pogodowych, przy dobrym biegu, przy dobrej trasie będzie mi się biegało jak na jednym czy drugim treningu tempowym. Wpadnę w taki tak zwany trans i pobiegnę nawet i minimum. Nie wykluczam tego, że jestem przygotowany na minimum, ale równie dobrze mogę być przygotowany tylko na wynik 2.13. Jest to dla mnie trudne do oceny ze względu na to, że ten rok 2020 był trudny i te przygotowania zimowe w tym roku też były trudne.
Tam pamiętam, ostatnio widziałem na twoim Facebooku trening 7x2 i wszystko tam no, poniżej nawet 5,50, także wszystko poniżej 2,55 na kilometr. To taki najlepszy trening, który zrobiłeś na wiosnę tego roku? Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które po prostu nie udostępniałeś innym?
Udostępniam te większość tych jednostek treningowych, pokazuję, dzielę się tym poprzez swoje social media. No to był taki, to nie był trening stricte maratoński, to był po prostu najszybszy trening, tak? To był taki trening, który chciałem wykonać. Chciałem się po wielu treningach takich maratońskich, gdzie zapraszałem się do 5 minimoli. Chciałem po prostu na bodajże 12 dni do 12 dni do startu, ze względu na to, że dawno nie startowałem też, zrobić taki trening na dużo wyższych intensywności, na wyższym tętnie, na wyższym zakwaszeniu i po prostu zobaczyć, czy jestem w stanie de facto wejść na takie prędkości i tak mocno się zmęczyć. No i ten trening pokazał, że jestem w stanie i nie wygląda wcale to tak źle, ale myślę, że nie nazwałbym tego swoim najlepszą jednostką treningową stricte do maratonu, którą wykonałem, bo wykonałem wcześniej na przykład taki trening 12 razy kilometr poniżej 3 minut w przerwie 600 metrów po 3,30, w tempie na 3,30 na kilometr i tam przebiegłem 19,4 km ze średnią prędkością 3,08 i to był taki fajny też trening maratoński, który pokazywał, że ta dyspozycja wcale nie jest taka zła i jest, wygląda to obiecująco, tak? Wykonałem też na Teneryfie na stadionie 12 km biegu tempowego po 3,04 na kilometr, gdzie zakwasiłem się 3,6 minimol. Więc to są takie treningi, które pokazują to światełko w tunelu, że ten maraton może naprawdę, jak wiele czynników zgra się ze sobą, pójść mi dobrze. No ale maraton jest na tyle specyficzną i trudną konkurencją. Mogę lecieć, biec na wynik 2:11:0 do 35 kilometra i wtedy stracić na przykład tą minutę, półtora na ostatnich 7, gdzie mogę nie wytrzymać na przykład energetycznie czy mięśniowo. No trudno mi to przewidzieć, jak będzie, ze względu na to, że właśnie na ten 2020 rok i brak jakichkolwiek startów. No i w tym 2021 też wiadomo, jakie są czasy, nie wystartowałem ani razu, więc można powiedzieć, że to będzie taki mój pierwszy start po półtorarocznej przerwie.
A masz tak trochę w głowie to, że tak naprawdę Tokio mogą być, w ogóle próba eliminacji do Tokio może być twoimi ostatnimi igrzyskami. Czy jeszcze planujesz biegać tak długo, żeby do Paryża dociągnąć?
Nie, myślę, że to jest taka ostatnia szansa na to, żeby móc wystartować. Trudno mi określić, no ja mam długi staż treningowy, ja trenuję 27 lat i naprawdę trudno mi powiedzieć, czy fizycznie, ale też i mentalnie, psychicznie jestem w stanie trenować dalej aż do Paryża. No myślę, że czas pokaże, zwłaszcza, że widzimy, jakie są teraz obecnie, jaki jest klimat, że tak powiem, w tym bieganiu masowym i profesjonalnym. Że tych startów jest coraz mniej, zarobić jest coraz trudniej i poziom też jest coraz wyższy, konkurencyjność jest coraz wyższa i to niewątpliwie nie będzie pomagać temu, żeby móc jeszcze walczyć o Paryż, no ale ja nastawiam się pozytywnie, staję na starcie maratonu czy w Holandii, czy w Dębnie, i po prostu staram się słuchać swojego organizmu w trakcie biegu i myśleć o tym, że będzie dobrze. Na pewno jestem przekonany, że do 30 kilometra będę biegł na wynik 2:11:0, 2:11:30. No i czas i życie pokaże, co będzie na tym ostatnim odcinku do mety.
A też a propos, jak tego mówiłeś o tym, jak znosisz energetycznie i mięśniowo starty, wiem, że często miewałeś problemy, czy to jakieś żołądkowe, czy nawet na treningach, czy w ogóle pracowałeś z dietykiem, albo może w ogóle z kimś innym, żeby właśnie pozbyć się tych kolek, nie wiem, czy to były kolki, czy może coś innego?
Nie, to były problemy jelitowe, wywołane tym też, no, bieganie jest taką konkurencją, że daje dużo więcej wstrząsów na to jelito, tak? Jak ja na przykład nie biegam, w ogóle na przykład jestem w okresie rozstanowania, czy miałem jakąś kontuzję, to nie mam żadnych problemów takich jelitowych. Jak jeżdżę na rowerze, no to też mogę spokojnie zjeść tego żela, wypić, zjeść banana czy coś innego i nie mam problemów, ale bieganie na mnie często działa tak, że jeżeli ten wysiłek jest długi, intensywny, a moje jelito gdzieś tam jest w jakimś gorszym stanie, no to miewam czasami na zawodach, ale głównie właśnie na maratonach, na połówkach i na dychach tego nie mam, bo bo zazwyczaj mało piję albo nie spożywam żadnych pokarmów, tak? A jednak ten maraton to jelito trzeba wyćwiczyć i mieć dobrej kondycji. A ja jestem takim zawodnikiem, który to jelito ma wrażliwe, można powiedzieć lekko nadwrażliwe. I miewam maratony i treningi, gdzie nie mam żadnego problemu z tym, a miewam też takie, że po pierwszym i drugim punkcie nawadniania i po pierwszym żelu zaczyna mieć już jakieś tam lekkie problemy. Starałem się współpracować dwa razy z jakimś dietetykiem, robiłem testy na nietolerancję pokarmową, gdzieś tam starałem się troszeczkę dietą sterować, no ale nie przynosiło to jakichś też wielkich efektów. A pamiętajmy, że dieta biegacza też jest, musi, uważam, być wysoko węglowodanowa, a to też nie wpływa pozytywnie na po prostu stan twojego jelita cienkiego i tyle, nie?
A pracujesz z dietykiem, jakoś dbasz o to, co jesz, czy już tak sam
Nie, już.
wypracowałeś tyle, że już wiesz, co powinieneś jeść?
Nie współpracuję już z żadnym dietetykiem, raczej bazuję na swoim doświadczeniu i wiem, co mi szkodzi, po czym czuję się lepiej, znaczy wydaje mi się, że wiem, gdzieś tam mam jakiś wypracowany schemat, aby zminimalizować ryzyko występowania takich problemów jelitowych, i kolek przy maratonie podczas przyjmowania, płynów, i pokarmów z zewnątrz. I wiem, jakby. Staram się przez ostatnie 2 tygodnie właśnie do startu jeść tak specyficznie, aby zminimalizować to ryzyko po prostu.
Też pamiętam, mówiłeś a propos swojej takiej może negatywnej motywacji do tego, żeby zdobyć ten medal i że kiedyś motywowało cię może takie negatywne czynniki, które no pewnie nie działały dobrze. Czy pracowałeś w ogóle kiedyś z psychologiem i jak według ciebie w ogóle można taką pewność siebie, która jest jednak niezbędna w bieganiu, budować?
Nie współpracowałem nigdy z psychologiem sportowym z prostej przyczyny, z przyczyny funduszy, tak? No po prostu, jeżeli musisz zapewnić sobie szkolenie, musisz zapewnić sobie odnowę biologiczną, no, jakieś wsparcie w postaci jakichś suplementów, no to nie stać ciebie już tak, mówiąc kolokwialnie, na kolejnego eksperta, jakim jest psycholog sportowy, tak? Z którym mógłbyś współpracować. Tak jak powiedziałeś o tej motywacji, no można w różny sposób się motywować. Niektórzy mają tą motywację taką ukierunkowaną trochę negatywnie, czyli ja pokażę, ja udowodnię, że jestem w stanie to zrobić, tak? Inni motywują się w sposób bardziej pozytywny, typu nic nie muszę, chcę, mogę, tak? Chcę to zrobić dla siebie. Moim zdaniem to jest ważny taki też timing, że ta motywacja negatywna wcale w pewnym momencie wcale nie jest zła, tak? Tylko motywowanie się w ten sposób na dłuższą metę na pewno jest trochę destrukcyjne i stresujące. Ja zawsze byłem taką osobą pewną siebie, takim walczakiem, który po prostu, może nie za wszelką cenę, ale zawsze gdzieś tam par na to, żeby być jednym z najlepszych, żeby zdobywać te laury i gdzieś tam. Nie potrzebowałem tego, nie potrzebowałbym albo nie potrzebowałem tego, tej współpracy z psychologiem sportowym, żeby się zmotywować na zawodach do wysiłku. Raczej w kilku punktach swojej kariery potrzebowałem takiej współpracy, żeby zredukować stres, presję z tym związaną z walką o te najwyższe laury. I tutaj jest pewnie. Przynajmniej w mojej osobie byłby taki przyczynek do takiej współpracy, żeby umieć redukować napięcie, redukować stres, które może też by wpłynęły na przykład na problemy moje jelitowe. O, tak bym to nazwał.
Teraz trochę bym w ogóle zmienił temat. Pracowałeś bardzo długo z różnymi trenerami. Teraz już od dłuższego czasu jesteś sam sobie trenerem.
Tak jest.
Czego nauczyły cię te współprace ze różnymi szkoleniowcami i co spowodowało, że teraz stwierdziłeś, ok, znam się na tyle na bieganiu, że mogę sam się trenować?
Dokładnie 14 lat trenowałem z innymi, zanim podjąłem decyzję, że chcę spróbować trenować sam. Tutaj niewątpliwie największą kopalnią wiedzy na temat treningu są po prostu inni ludzie. Inni ludzie, inni trenerzy, którzy osiągnęli, inni zawodnicy, którzy osiągnęli po prostu wiele sukcesów sportowych i od nich można nauczyć się najwięcej. Oczywiście trzeba mieć podparcie teoretyczne w tym, aby móc chcieć siebie trenować. Mówię tutaj o fizjologii człowieka, anatomii człowieka, biochemii, biomechanice ruchu i trzeba się kształcić, mimo że ja nie jestem po WF-ie, to wiele książek na ten temat przeczytałem, no ale to jest tylko to podparcie, taki fundament tej teorii, ale najwięcej w swoim życiu właśnie dowiedziałem się na temat treningu i różnych systemach treningowych od innych trenerów, innych zawodników, dzięki temu, że miałem styczność z tymi ludźmi, tak? Trenowałem z polskimi trenerami, trenowałem wiele lat na kadrze, widziałem, podpatrywałem, rozmawiałem z innymi zawodnikami, z innymi trenerami, wiedziałem, w jaki sposób trenują. Następnie trenowałem z Leonidem Szwedcowem, trenowałem z Kępką, Tadeuszem, widziałem ten latynoski system pracy też, w Stanach też posiedziałem kilka razy, też trochę podpatrzyłem, porozmawiałem. Co jeszcze? Z Wiktorem Rotlinem na przykład fajny spędzony czas przed mistrzostwami Europy w Zurichu na treningu wspólnym i rozmowach, rozwiązaniach treningowych. I to są von Rome, Francuzów wielokrotnie żeśmy mogli podpatrywać, porozmawiać w ośrodku sportowym na temat treningu. I to są takie elementy, które kształtują cię, nadają ci plus własny trening, własne popełniane błędy, uczenie się na własnej skórze, no powodują to, że nabierasz tak zwanego doświadczenia i mnie się wydaje, że po prostu doświadczenie wieloletnie swoje, doświadczenie wieloletnie innych trenerów, konsultacje z nimi, bo mimo, że trenuję z siebie i znam siebie doskonale przez wiele lat, to do tej pory potrafię zadzwonić do jednego nawet i drugiego trenera i porozmawiać z nimi, słuchaj, zrobiłem to, zrobiłem to w taki i taki sposób, chcę zrobić jeszcze to, to, to i to, tak mam zaplanowane, co ty o tym sądzisz, tak? I to nie jest tak, że jak już trenujesz siebie tyle lat, to jesteś nieomylny i wszystko wiesz i cały czas popełniasz błędy i po prostu tych błędów trzeba popełnić jak najmniej, żeby one miały gdzieś tam jak najmniejszy wpływ na tą swoją formę docelową, bo wydaje mi się, że tutaj ten proces treningowy to można nazwać jakby trochę taką sztuką. Tu to nie ma czegoś takiego jak algorytm, jakiś wzór matematyczny, który doprowadzi ciebie do sukcesu, bo dróg do sukcesu jest wiele. Nie ma takich samych jednych przygotowań do każdego maratonu, tak? Jak ja bym się przygotował do tego maratonu teraz, tak jak się przygotowałem do maratonu na przykład przed Zurichem, to pewnie tych przygotowań bym nie wytrzymał i do maratonu podszedłbym przemęczony, przetrenowany i z tego nic by nie było. Także tak bym odpowiedział na to pytanie, że współpraca z innymi ludźmi, nabywanie doświadczenia od nich i swojego doświadczenia poprzez lata treningu, no to wpływa na to wszystko, dlaczego zdecydowałem też się samemu trenować. Druga strona medalu też jest taka, że jakby nie widzę w Polsce przynajmniej takiej osoby, z którą po prostu chciałbym na dłuższą metę trenować. A oczywiście taka współpraca oczywiście jest skazana na trening na kartkę tak zwaną, czyli i tak jestem wejherowy, trenuję sam, po prostu dlatego zdecydowałem się trenować samemu.
Tu też powiedziałeś a propos tego, że czerpiesz wiedzę właśnie od innych zagranicznych też osób, a jakie takie widzisz największe różnice między tym, jak trenuje, no nazwijmy to zachodni świat, ale to też mam na myśli Japończyków, czyli po prostu jak trenuje świat w porównaniu do tego, jak trenują Polacy, bo rozmawiałem też o tym z trenerem Kostrzebą, też mi wskazał kilka takich najważniejszych według niego różnic i jestem bardzo ciekawy twojego punktu widzenia. Czy w ogóle jest coś takiego? A wiesz, a może ja sobie tak to wyobrażam, że okej, Polacy trenują tak, a reszta świata trenuje inaczej.
No, uważam, że reszta świata trenuje zdecydowanie mocniej i ma dużo większy nacisk na tą profesjonalizację i na odnowę biologiczną. No, u nas naprawdę to wspomaganie, ta odnowa w postaci regularnej współpracy z fizjoterapeutą, z lekarzem, plus z trenerem przygotowania motorycznego, tak, jest trudna, tak, jest utrudniona. Dostęp do obiektów sportowych wysokiej klasy. No i tutaj najważniejszy czynnik, to trening wysokogórski, tak? Mówię, my osiągając sukcesy w swoich najlepszych latach 2012-2014, no nie mieliśmy w ogóle tego treningu. Naprawdę ten trening wysokogórski żeśmy liznęli, czyli byliśmy raz w roku w wysokich górach, tak? Raz, może 2 razy w roku maksymalnie. Nie było tutaj takiego procesu szkolenia, tego systemu szkolenia. Ja uważam cały czas, nie w jednym wywiadzie mówiłem, że żeby móc oczekiwać od siebie rezultatów po takim trenowaniu w wysokich górach, to trzeba mieć jakiś 2-letni cykl i być w tych górach 5 razy w roku. Czyli na przykład jedziesz w góry, zjeżdżasz na niziny, robisz większe prędkości, jedziesz w góry, znowu wracasz na niziny, startujesz, jedziesz w góry, wracasz, startujesz, trenujesz. Jest to proces długotrwały adaptacji do tego treningu w górach. No a my Polacy często popełnialiśmy ten błąd, że jeździliśmy w góry raz do roku, często za własne pieniądze, na zbyt długi czas, często okres czasu. I chcieliśmy zrobić wiele, żeby tą formę przygotować na jeden docelowy start i skończyło to się różnie, tak? I to nas na pewno różni z tymi najlepszymi biegaczami europejskimi, że jakby zaobserwować ich profile na social media, no to oni w tych górach są wielokrotnie w danym roku czy w danym okresie treningowym, na przykład przez 2-3 lata, na takich zgrupowaniach są 12-15 razy, a my 3-4. I wiesz, i oczekujemy od siebie, że będziemy biegać w pewnym sensie tak jak oni. No a jak oni to finansują? No to ja nie wiem, ja im nie zaglądam portfel i nie wiem, czy mają sponsorów, czy finansuje im to związek, czy finansują to ich rodzice. No trudno jest mi to powiedzieć, jakby określić ten stan finansowania ich, nie? To jest taka duża różnica, czyli odnowa biologiczna, ta profesjonalizacja, dostęp do nowych rozwiązań, do nowych technologii, plus trening wysokogórski, który ma niewątpliwie duży wpływ.
Tu też mówiłeś, że żeby być sam sobie trenerem, trzeba też starać się popełniać jak najmniej tych błędów. A jakie ty największe błędy popełniłeś, jak tak widzisz, wiesz, z perspektywy już tego dłuższego horyzontu czasowego? Bo zakładam, że na pewno wiele osób mówi, okej, okay, Chabowski tyle mówi o tych ćwiczeniach, o tym, że trzeba siłowo się wzmacniać, a potem przychodzi jakaś impreza, a on jest kontuzjowany. Czy to w ogóle jest jakaś taka, wiesz, przyczyna i skutek, czy to po prostu jest tak, że to trenowanie na najwyższym poziomie to jest takie stąpanie po cienkiej linie, że no po prostu bardzo łatwo je jest przeholować?
Powiem ci tak, gdybym nie ćwiczył siłowo, nie robił takiego treningu, to już bym w ogóle nie biegał, ponieważ byłem tak eksploatowany w latach juniorskich i młodzieżowych, że wiele osób, zresztą z tych wszystkich ludzi trenujących z mojego okresu, no to zostało dwóch. Ja i Jarek Gardzielewski, może jeszcze Błażej Brzeziński, ale on jest młodszy rok, ale też nie miał takich sukcesów jak my z Arkiem. Wracając do tego treningu siłowego, no to gdybym tego nie robił, nie ćwiczył siłowo, to miałbym duże problemy, żeby jeszcze się utrzymać na powierzchni, tak uważam. Sam się wycenowałem na 4. miejsce Mistrzostw Europy w półmaratonie. Na swoich treningach pobiegłem kilka razy 62 minuty w półmaratonie, także ten poziom wcale niski nie jest. A tak jak powiedziałeś, no, po 20 latach biegania na wysokim obciążeniach, no to te kontuzje już zdarzają się i pewnie mogą się zdarzać dalej. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli chodzi o to, jakie błędy popełniałem, no to tych błędów na pewno najczęstszy błąd popełniany w ogóle przez zawodników to zbyt duże natężenie treningu. Nawet nie czasami intensywność, tylko natężenie,
A to
czyli
właśnie, to od razu chcę się tak ten, którą skontrować, bo mówisz, że Polacy, znaczy ogólnie zawodnicy trenują zbyt ciężko, tak? A na zachodzie trenuje się jeszcze ciężej, a tutaj powiedziałeś, że największy błąd to właśnie zbyt intensywny i zbyt duże natężenie treningowe. I wiesz, jak to można rozgraniczyć? I wiesz, czy tu jest, wiesz, jakiś taki
Ja już
paradoks? Aha.
no, znaczy już mówię, mówiąc o tym, że na zachodzie trenuje się ciężko, to mam na myśli intensywniej, tak? Typu ci zawodnicy dochodzą do dużo większych zapasów prędkości i później jednostki, które wykonują gdzieś tam je publikują w internecie, no to robią na wszystkich wrażenia, ponieważ są na dużych i wysokich prędkościach, tak? A mając na myśli o moich błędach, które ja popełniałem, no to właśnie, że zbyt szybko czasami chciałem dojść do tych intensywności wysokich, zwiększając właśnie intensywność i natężenie treningu, bo cały czas jakbyśmy cały czas chciałem zbyt szybko gonić tych najlepszych, gonić ten świat, ponieważ byłem cały czas poddawany rozliczeniom. Cały czas gdzieś tam chciałem komuś coś udowodnić i wskoczyć do tej kadry, tak? I zamiast powiedz mądrze na przykład w Zurychu i przybiec szósty, powiedz to, rozegrać to lepiej, to ja za wszelką cenę byłem w wysokiej formie, chciałem tam zdobyć medal, żeby nikt mi nigdy już nie powiedział, że nie dostanę żadnego szkolenia, czy nie dostanę stypendium, czy czegokolwiek. No tutaj kolejna anegdota. Ja będąc czwarty na Mistrzostwach Europy w Amsterdamie, nie dostałem nic. Nie dostałem stypendium, nie dostałem szkolenia, nie dostałem żadnego wsparcia od nikogo. Tak? Byłem sam sobie. I po takich doświadczeniach cały czas gonisz coś, gonisz króliczka w postaci na przykład tego wyniku. No to wynik 62-50 na takiej trudnej trasie w upale nie dał mi wyniku. Trzeci był Mełci trenuje tak, ten był drugi, trenuje tak, ten, który był czwarty, piąty, on trenuje tak. I cały czas gonisz i nie dajesz sobie szerszego, moim zdaniem, takiego czasu na dojście do tego wyniku i ryzykujesz, stąpasz po tym kruchym lodzie. I mówię, do tego nie masz tego zabezpieczenia medycznego, nie wiem, może też nie współpracujesz z psychologiem, cały czas gdzieś tam czujesz tą presję na sobie, tego wyniku i w pewnym sensie popełniasz ten błąd, który ja pewnie w jakichś tam swoich latach popełniałem, że zbyt dużo napakowywałem tego treningu, ponieważ zbyt szybko chciałem dojść do formy, do lepszego wyniku, do szybszego biegania, zaadaptować się do tego zmożnego wysiłku, nie? I ja, jak mogę powiedzieć o sobie, że ja taki błąd popełniałem, że nie dawałem sobie na dojście do tego jakiegoś poziomu, który bym chciał na przykład dwóch lat, tylko chciałem to zrobić, nie wiem, w rok. I kończyło się to różnie.
Wiesz, oceniając twoją przygodę z bieganiem przez te 20 kilka lat, czy w ogóle można powiedzieć, że jesteś zadowolony z tego, co osiągnąłeś, czy jednak to poczucie żalu i takiego trochę niespełnienia przykrywa te sukcesy, które niewątpliwie osiągnąłeś, bo jesteś, można się to obiektywnie powiedzieć, naprawdę jednym z najlepszych polskich biegaczy w historii.
Trudno mi się z tobą nie zgodzić, bo jeżeli jestem w pierwszych dziesiątkach all time na 10 tysięcy metrów półmaratonie i w maratonie, no to można byłoby, mógłbym sam o sobie powiedzieć, że jestem jednym z najlepszych biegaczy w historii Polski, tak? W biegach długodystansowych. Na pewno wiem, że mam może nadal zdecydowanie większy potencjał na lepsze wyniki, tak? Myślę, że gdybym był inaczej prowadzony w latach, kiedy byłem młody, rosłem, kiedy był czas na odpowiedni trening i budowanie zapasu prędkości, to spokojnie stać mi było na bieganie poniżej 28 minut, tak, na 10 tysięcy metrów. Mam wynik, życiówkę 28-27, pobiegłem drugi wynik 28-31, trzeci 28-37, wiele miałem tych biegów poniżej 29 minut i jest to satysfakcjonujące, tak, jest to w miarę fajny poziom, ale wiem sam po sobie, że mój zasób talentu, moim zdaniem, potwierdzały to też wyniki badań wydolnościowych, predysponowały mnie do biegania na przykład poniżej 28 minut, tak? Więc w pewnym sensie, gdybym biegał poniżej 28 minut, to pewnie też biegałbym dużo szybciej połówkę, miałbym większą szansę na bieganie szybciej półmaratonu, mogło, ale wcale nie musiałoby się to przełożyć na dużo lepszy wynik w maratonie, więc w pewnym sensie sam po sobie czuję, że ten mój potencjał przez wiele różnych sytuacji i czynników nie został w pełni wykorzystany. No ale czy czuję się zawodnikiem niespełnionym? Jakby trudno mi powiedzieć, wiesz, bo jeszcze jestem biegającym zawodnikiem, nie zakończyłem kariery. Myślę, że myślenie o tym przyjdzie czas po zakończonej karierze. Ja na pewno jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem i staram, póki mam zdrowie, to staram się coś jeszcze takiego fajnego pobiec i coś poprawić. żeby ten wynik był lepszy. Tutaj dla przykładu, przecież 2 lata temu poprawiłem po 8 latach swój wynik w półmaratonie, więc udało mi się pokazać, że jest jeszcze we mnie potencjał, że na poprawianie rekordów życiowych.
A masz ochotę w ogóle zająć się takim treningiem, wiesz, młodych zawodników, takich, wiesz, młodych Marcinów Chabowskich, tylko że w 2021, 2020 roku i wiesz, z tą wiedzą, którą aktualnie posiadasz, poprowadzić właśnie takiego młodego zawodnika od, dajmy, 16 roku życia do momentu, gdy on pobiegnie swój pierwszy maraton?
Na tą chwilę nie mam w ogóle takich ambicji z prostej przyczyny. Polski Związek Lekkoatletyki, patrząc na praktykę młodszych trenerów, po prostu zniechęca swoją działalnością do tego, żeby chcieć być trenerem i szkolić młodzież w Polsce. No, to jest proces długotrwały. Po prostu nie ma ku temu w Polsce, uważam, warunków, żeby obecnie móc zająć się szkolenie młodzieży na wysoki poziom sportowy w okresie długofalowym.
No myślę, że chyba to trzeba zrobić nie z pomocą związku, tylko wbrew temu związkowi polskiemu i to pewnie wtedy będzie, myślę, z takich prywatnych środków dużo lepiej by to działało niż to robić właśnie z czyjąś pomocą. Marcin...
Ale to ci przerwę, no Floren, od tego jest związek. Związek dostaje pieniądze publiczne po to, żeby lekkoatletyka jako całość była na wysokim poziomie, a nie tylko na przykład rzuty, tak, czy powiedzmy sztafeta 4x400, bo lekkoatletyka ma wiele konkurencji i skok dal, skok o tyczce, biegi i także biegi długodystansowe i wydaje mi się, że jeżeli któreś z tych konkurencji danej dyscypliny kuleją, no to trzeba wymyślić coś, żeby naprawić ten system, tak jak zrobili Amerykanie, tak? Amerykanie mieli dobre sprinty, dobre skoki, dobre rzuty, zrobili system i przez kilka dobrych lat podnieśli z kolan ich biegi długie i teraz biegają nieźle, tak? Ale jak sobie przypomnimy, gdzie byli biegacze amerykańscy 20 lat temu, no to nie było ich w ogóle, tak? Albo było ich bardzo mało, tak? I ten poziom Amerykanów wzrósł znacząco. I wydaje mi się, że to jest rola związku, jeżeli my wszyscy podatnicy za to płacimy w podatkach i oni są od tego, żeby daną konkurencję po prostu podnieść z kolan. Na przykład tutaj mógłbym się odnieść do tyczki kobiecej, tak? Mieliśmy Anię Rogowską, Monikę Perek i od lat nie mamy żadnej tyczkarki na wysokim poziomie. I teraz nie wiem, może taki proces już został wdrożony, i za kilka lat może pojawi się jakaś tyczkarka na wysokim poziomie, bo akurat nie obserwuję tej konkurencji, ale wiem, że w polskich biegach długich na przestrzeni ostatnich 8 lat nie dzieje się nic, co miałoby zmienić ten system, żebyśmy mogli cieszyć się kolejnymi wysokimi wynikami, bo po nas, po Krystianie Zaleskim, nie widzę na tą chwilę kandydatów, którzy mogliby osiągać wysokie wartościowe wyniki na 10 tysięcy metrów, 5 tysięcy metrów w półmaratonie, albo są to sporadyczne jednostki.
A propos jeszcze tyczki, nie wiem, czy wiesz, kto został sportowcem roku w Gdyni w 2020 roku?
Nie wiem, ale słyszałem, że jest jakiś młody tyczkarz, jeden chłopak, który rekord polski skoczył.
Tak, ale to akurat była tyczkarka. Agnieszka Kaszuba z Gdyni 4-3, jeśli skacze. Także mam nadzieję, rocznik 9-8, także mam nadzieję, że jeszcze się poprawi i będziesz mógł powiedzieć,
Trzymamy kciuki, żeby na przestrzeni krótkiego, znaczy może nie krótkiego, ale kilka lat, żeby to było już 4,70, 4,80 i wyżej, nie? Trzymamy kciuki.
Dokładnie tak. Na koniec zawsze lubię zadawać takie pytanie, jakbyś spotkał młodego Marcina Chabowskiego lat 19, co byś mu doradził, żeby trochę mądrzej tym swoim życiem pokierował?
Żeby nie był w takiej gorącej wodzie kąpany i żeby cele krótkoterminowe zastąpił tymi celami długoterminowymi, długofalowymi. To było tak filozoficznie, a mówiąc to bardziej konkretnie, pod względem biegania oczywiście, to żeby biegał dużo mniej przeszkód w tych młodszych latach, bo ten rekord Polski juniorów, Mistrzostwa Europy juniorów naprawdę nie było warte tego zdrowia, że tak powiem, i tego charakteru treningu, który wykonywał. Oczywiście może nie zakazałbym sobie biegania przeszkód, tylko bym sobie powiedział, pobiegnij sobie to raz przeszkody na minimum, na daną imprezę mistrzowską, a potem pobiegnij na tej imprezie mistrzowskiej raz czy dwa, miej wtedy 2-3 starty w roku na przeszkodach, a resztę co powinieneś robić, to piłować 800, 1,5, trójkę płaską, żeby nie biegać 1,5-3,44, tylko 3,34, żeby nie biegać płaskie trójki 8,00, tylko 7,45, to da tobie duże pole do popisu na dłuższych dystansach, do których jesteś bardziej predysponowany.
Myślę, że to jest też tak dosyć trudne, bo wiesz, bo z drugiej strony, jak jesteś właśnie małolatem, to chcesz biegać te dystanse, gdzie idzie ci najlepiej i gdzie wiesz, gdzie widzisz, że okej, biegasz trójkę dobrze, to wiesz, to chcesz biegać trójkę, a nie 800, gdzie odstajesz.
Oczywiście, ale od tego jesteś dzieciakiem, który nie ma tej wiedzy, nie ma tego doświadczenia, i od tego jest trener, żeby tobie to uświadomić. I ten trener powinien na ciebie tak wpłynąć, otrząsnąć cię i powiedzieć: chłopie, to, że jesteś mistrzem Europy juniorów, to tak naprawdę nic nie znaczy. Musisz zostać, żeby to coś znaczyło, musisz zostać mistrzem Europy seniorów. A żeby zostać mistrzem Europy seniorów, to nie możesz biegać półtoraka 3,44, tylko 3,34. I wtedy, jakbyś biegał 3,34, 3,35, półtora na płaskim dystansie, no to masz szansę biegać 8,05, 8,07 i nie wiem, na trójkę na przeszkodach, żeby taki medal na Mistrzostwach Europy seniorów na przeszkodach zdobyć. I od tego jest trenera, nie nastolatek, który nic nie wie tak de facto na temat biegania, tak? Jak wiesz, masz 18-19 lat, no to jaką masz wiedzę? Masz po prostu jakieś tam swoje małe doświadczenie treningowe. Nawet nie zgłębiasz się, przynajmniej ja się jakoś mocno nie zgłębiałem nad tym procesem treningowym, tylko przychodziłem na stadion, słyszałem, ile mam biegać, jak mam biegać i wykonywałem ten trening, tak? Tutaj jakby zarzutów do siebie nie mogę mieć, że w tamtym okresie czasu nie myślałem jakoś tam długoterminowo, co będzie za 5 lat, bo liczyły się najbliższe Mistrzostwa Europy, czy najbliższe Mistrzostwa Świata, czy najbliższe Mistrzostwa Polski, nie?
Ja myślę, w ogóle to, co poradziłeś, jest super i to nie tylko a propos biegania, czy a propos zawodowego biegania, czy też zawodowych wyników, tylko bardziej ogólnie do każdego z nas, żeby właśnie patrzeć na to swoje życie, czy w ogóle swoje bieganie przez pryzmat nie jednego sezonu, nie jednego roku, tylko dużo dłuższego okresu. I myślę, że z tą myślą was zostawię. Moim dzisiejszym gościem był Marcin Chabowski. Mam nadzieję, Marcin, że za te 1,5 tygodnia będziesz mógł świętować to, że wygrałeś bilet do Tokio. Tego ci bardzo życzę.
Dziękuję, a ja dziękuję Florian. Ja tylko dodam od siebie na koniec, że tak bardzo mądrze powiedziałeś, dlatego też właśnie prowadzę szkolenia na ten temat, żeby nie wstać z kanapy i nie pobiec pierwszego swojego maratonu po roku treningu, tylko dać sobie dłuższy okres czasu na to, żeby solidnie się do tego wyzwania przygotować.
A jeśli obiecasz, że następne szkolenia będziesz prowadził online, to obiecuję, że się pojawię na nich.
Spoko, dzięki bardzo, pozdrawiam.
To właśnie ty należysz do tej niewielkiej grupy osób, które słuchają podcastu do końca. Także bardzo ci za to dziękuję i to ja jestem twoim olbrzymim fanem. A jeśli ten podcast ci się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten podcast czy na Facebooku, czy na Instagramie, aby liczba osób, które słuchają podcastu, się zwiększała. Także bardzo ci za to dziękuję. Lub wyślij znajomemu, któremu ten podcast mógłby się spodobać. A my słyszymy się już w najbliższy piątek. Miłego dnia.